To był piątek. To był piątek. 1 września. Wspaniała była pogoda. Słońce świeciło. Doskonale pamiętam.
To był piątek, 1 września. Audycja Doroty Sokołowskiej z udziałem bohaterów tamtych dni.
Tak się szczęśliwie złożyło, że hymn narodowy powstał we Włoszech i do Polski przyszedł z legionami.
Porucznik Antoni Malecki.
I wojskiem naszym, które brały udział później w kampanii napoleońskiej. I mój pułk 42 również powstał w roku 1919 we Włoszech. I pułk właśnie przyszedł z ziemi włoskiej poprzez Francję, Niemcy do Polski. I przy każdej okazji grania hymnu, czy to uroczystości państwowych, czy zwycięstw międzynarodowych, zawsze jego słucham z wielkim, ogromnym wzruszeniem.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablo odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
To dla nas jest wielki, wielki symbol. Jeżeli chodzi o 1 wrzesień, to jego geneza zaczyna się dużo wcześniej. Mianowicie 5 maja minister spraw zagranicznych Józef Beck powiedział między innymi: my Polacy nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. I tą rzeczą jest honor. Słuchałem tej wspaniałej mowy ministra. Pamiętam, że po jej zakończeniu parlament urządził mu na stojąco owację i tak przyjęło ją całe społeczeństwo. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował wtedy mój kolega Marian Keller i przypomina sobie powrót ministra do urzędu, a tam już czekał stos depesz z całego kraju gratulacyjnych. Bo wtedy Polska pierwsza miała odwagę powiedzieć Hitlerowi głośno nie. Po zagarnięciu bez strzału Austrii, Czechosłowacji, Hitler uważał, że jej z Polską upora się bez trudności. Nie przypuszczał wtedy, że wojna z nami będzie początkiem jego klęski.
Spod nóg tryskały kwiaty ziemi, dokąd, ach, dokąd wędrujemy. Te kwiaty miały dziwną czerwień, rosły nam w ustach róży cierniem. Noc całą szliśmy pod sosnami, szły sosny we śnie razem z nami. Bez końca śnił się sen o lesie, za nami w luksie.
Na urlop we wrześniu wtedy pojechałem do Druskienik, miejscowości położonej nad Niemnem, gdzie często wypoczywał marszałek. Mam zdjęcia z tego okresu, wspaniałe sanatorium, którego już dzisiaj nie ma, zostało zniszczone. Tutaj jestem. A to jest moja siostra i znajomi moi z tamtego okresu. I wtedy z młodzieżą udało mi się pójść na wzgórze do tak zwanej ławeczki marszałka, z której on obserwował, wypoczywając tam pobliski Niemen. Tej ławeczki już dzisiaj niestety nie ma.
Urlop swój w 1939 roku spędzałam u swoich rodziców na Polesiu w mieście Łunińcu. Był piękny jeden z ostatnich dni sierpnia, gdy z aparatu radiowego usłyszałam komunikat nawołujący wszystkich pracowników państwowych i wojskowych służby czynnej do stawienia się w swoich miejscach pracy. Najbliższym pociągiem wyruszyłam do Białegostoku, gdzie pracowałam w rejonowym urzędzie telefoniczno-telegraficznym. Jechałam przez Baranowicze, Lidę, Grodno. Poczynając od Baranowicz, na wszystkich stacjach kolejowych wsiadali do pociągu młodzi mężczyźni, odprowadzani przez lamentujące kobiety. Była to już częściowa mobilizacja. W Lidzie pełno już było na dworcu wojskowych w mundurach lotniczych. Wracali oni również do swojego pułku. Nie widziałam już wśród nich żadnego o twarzy uśmiechniętej lub chociażby pogodnej. W dalszym etapie mojej podróży było mi coraz trudniej. Rozkłady jazdy przestały istnieć. Na pociąg do Białegostoku czekałam około 8 godzin. Na peronie piętrzyły się sterty bagaży niepilnowanych przez nikogo. Obsługa kolejowa wystraszona na to, że pociąg turystyczny z Francji, z którego wychylali się również wystraszeni wycieczkowicze. Do swego urzędu dotarłam szczęśliwie i 1 września wybuchła wojna.
Należałem do pułku, który chwalebnie zapisał się w historii naszego kraju i brał udział w historycznej chwili zaślubin Polski z morzem, gdy generał Haller w dniu 8 lutego rzucał pierścień do morza. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, pułk został przerzucony na południe i toczył wspaniałe boje z bolszewikami. My, żołnierze tego pułku, a wtedy podchorążowie tak zwanej żelaznej dywizji, byliśmy wychowani w szczególnie patriotycznym duchu. I moment wybuchu wojny, choć był zaskoczeniem, to jednak według nas wydawało się, że sprostamy temu zadaniu wywołanemu przez wojnę. O atmosferze i stosunku do wojny i 1 września niech świadczy taki fakt. Byłem w 42. pułku i przyjechała siostra do mnie. Wyszliśmy na miasto i ponieważ miałem dosyć bogatą czuprynę w przewidywaniu walk w okopach, może w trudnych warunkach, postanowiłem ostrzyć się. Poszliśmy do fryzjera, siostra zaplakana i pamiętam, pobrała jeden pukiel moich włosów i zabrała go ze sobą i stale do śmierci miała. Atmosfera wtedy była bardzo patriotyczna. Społeczeństwo było po prostu w pewnego rodzaju euforii. Chociaż to brzmi dzisiaj komunalem, że nie oddamy guzika, ale tak było naprawdę. Dowodem tego jest fakt, że jak zbierano pieniądze na fond, tak zwany Fundusz Obrony Narodowej, to przecież wtedy ludzie ostatnie precjoza oddawali na dozbrojenie armii. Nikt nie żałował swoich najdroższych rzeczy. I te precjoza zostały uratowane, wywiezione z kraju, później wrócili, a los ich później został jakoś, delikatnie mówiąc, zamazany. Gdy wróciłem do koszar, to prócz zajmowania się służbowymi sprawami porządkowymi w koszarach, musiałem pomyśleć o sobie również, że prawdopodobnie zostanę przydzielony do jakiejś jednostki. Postanowiłem przygotować się do tego i zrobić jakiś kufer na swoje osobiste rzeczy, pamiątki, które ze sobą trzeba było zabrać. A między innymi książeczki do nabożeństwa. którą do dzisiaj mam, którą w szkole naszej ofiarował nam wspaniały nasz prefekt, ksiądz Aleksander Syczewski. Życie chrześcijanina w obrzędach Kościoła. I z tą książeczką spędziłem całą kampanię wrześniową.
Byłem, panie, dowódcą drużyny wartowniczej na Prochowni.
Podporucznik Aleksander Niemiec.
Tam była skoncentrowana amunicja. Tam akurat w nocy przyjechała brygada generała Pity-Skrzyńskiego i wojska w broni pancernej z Grodna już tu dojechali. I ja oddałem wszystko amunicję z Prochowni, jaka była. No i przychodzę do pułku. Kapitan Znieszczyński wzywa nas wszystkich do namiotu. Wchodzimy, oficerowie rezerwy, podchorążowie. No i powiada, panowie, niestety wojenka, tak, 1 września.
Tak się złożyło, że w historycznym dniu z 31 sierpnia na 1 września miałem wartę z plutonem 42 pułku, mego pułku, przy wylocie drogi z Dziesięcin na szosę północno-obwodową. Tam znajdowała się prochownia, przechowywany był amunicja, broń i tam mnie zastała wojna. O 5 godzinie rano zadzwonił do mnie mój kolega Olek Niemiec, który pełnił służbę oficera służbowego w 42 pułku i powiedział: Antoś, wojna. Z 42 pułku, który mieścił się przy ulicy Traugutta, tam gdzie obecnie jest kościółek pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, a to był kościół wtedy garnizonowy naszego pułku. Po zbiórce rano wracamy do Koszar. Przechodzimy obok historycznego pomnika pomordowanych w 20 roku przez uciekające wojska bolszewickie. Dochodząc do toru, słyszymy na niebie warkot samolotu. Nie wiemy, czyj to jest samolot, czy polski, czy niemiecki. Za chwilę świst, spadają bomby, celowali widocznie w wiadukt kolejowy. W pułku pełniłem wtedy funkcje porządkowe. Jak się później zorientowałem, był organizowany batalion marszowy tego pułku, który później miał stoczyć śmiertelny bój na Wysokim Stoczku z brygadą forteczną Lützen w dniu 15 września 1939 roku. Pamiętam 3 września nalot na Białystok. I wtedy nad miastem, pamiętam, śmiertelny bój z samolotem niemieckim stoczył polski samolot. I przypominam sobie, że jeden z samolotów został trafiony i dymiący odleciał w stronę Wasilkowa. Nie wiedziałem wtedy, który to samolot, czy polski, czy niemiecki. Budując pomnik na Wysokim Stoczku, zwróciłem się do pułkownika Kosztyly, ówczesnego dyrektora Muzeum Wojska i powiedziałem: panie pułkowniku, pojedźmy do Wasilkowa. Może na jakiś ślad tamtej walki natrafimy. I rzeczywiście, znaleźliśmy pana Czausza, który wtedy, w dniu 3 września, pełnił funkcję maszynisty na wieży ciśnień i przypomina sobie moment spadania tego samolotu i pamięta, że z samolotu wyciągnięte zostały zwłoki 2 pilotów. Okazało się, że był to kapitan Łaźniewski i porucznik Chojnacki. Furmanką przewieźli ich na cmentarz, obecnie miński, dawny komunalny. Mieliśmy się bronić jako Polska do 15 września i broniliśmy się. polskich planach września 1939 roku obrona Białegostoku nie była uwzględniona. Po załamaniu się obrony pod Wizną, a wobec znajdowania się w mieście poważnych sił wojskowych, z inicjatywy podpułkownika Zygmunta Szafranowskiego, ówczesnego komendanta Komendy Rejonowej Uzupełnień, powstało wtedy dowództwo obrony Białegostoku. Śmiertelny i nieprzegrany bój o miasto stoczył 15 września na Wysokim Stoczku mój batalion marszowy, którego byłem wtedy szefem, liczył około 1000 żołnierzy. Dowódcą jego był porucznik Ignacy Stachowiak. Kilkafalowych natarć niemieckich, wspieranych huraganowym ogniem artylerii i ciężkiej broni maszynowej, zostało odpartych. Zaś ostatnie naszym braworowym kontratakiem na bagnety. Zwycięska nasza bitwa opóźniła zajęcie miasta o dzień i pozwoliła oddziałom samodzielnej grupy operacyjnej NAREW wyrwać się z okrążenia pod Zambrowem, a szczególnie niektórym jednostkom z Podlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii i wzięcie udziału w ostatniej bitwie września pod Kockiem. Jestem w Białymstoku jedynym żołnierzem, który brał udział w obronie Białegostoku przeciw inwazji niemieckiej. Nie ma już nikogo. Nie ma nikogo.
Dziś inne kwiaty w naszej ziemi w krąg wyrastają, gdy idziemy, gdy czasem razem z chłopakami stajemy cicho pod sosnami. Coś wtedy śpiewa w starych sosnach po dawnych czasach i o chłopcach. Ginęli tu w zielonym lesie, kiedy liliowy płonął wrzesień. Wrzosy, wrzosy, lila mgła, gdzieś we wrzosach chłopak par. Po poranku kroplą rosy zapłakały nad nim wrzosy. Nikt nie mówił zbędnych słów, gdy wyrastał w lesie gruz. Czasem tylko wiatr złoczy poszumiały polskie.
Była to audycja Doroty Sokołowskiej. To był piątek, 1 września. Wspominali porucznik Antoni Malecki oraz podporucznik Aleksander Niemiec. W audycji zamieściliśmy także nigdzie niepublikowane wspomnienia o pracownika łączności Haliny Werdoni.